cotygodniowej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiać będziemy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Tematem naszej dzisiejszej audycji będą lasy Ameryki Południowej. Ale może na początek zapytam, co skłoniło pana do wyjazdu właśnie w tamte tereny, do Ameryki Południowej?
Wszystkie moje wyjazdy, także ten do Ameryki Południowej, mają na celu poznanie bioróżnorodności Ziemi. Interesują mnie głównie lasy, ale wszystkie formacje roślinne, no i oczywiście świat zwierzęcy. Do tej pory miałem przyjemność oglądać lasy, ale nie tylko, także stepy Azji Środkowej, Tian Shanu, Himalaju, Altaju. Po raz pierwszy wybrałem się właśnie na inny kontynent, ponieważ cała roślinność Ameryki Południowej jest zasadniczo różna od tej, którą mamy w Euroazji. Celem naszym były parki narodowe głównie Patagonii, czyli południowej części Ameryki Południowej, w Argentynie i Chile. I rzeczywiście nie zawiodłem się, różnorodność krajobrazów, różnorodność lasów, w ogóle przyrody na tym terenie jest po prostu imponująca.
Na czym polega specyfika tego regionu, regionu Patagonii i co jest jej źródłem?
O Patagonii, a ściślej mówiąc o Chile, mówi się jako o kraju szalonej geografii. Jest to obszar sejsmicznie bardzo aktywny, jest tam kilkadziesiąt, a może nawet ponad setka wulkanów, z tego znaczna część to wulkany w dalszym ciągu czynne. Jest to także rejon silnych trzęsień ziemi. To wszystko oczywiście ma wpływ na krajobraz tego rejonu, przefantastyczny, bardzo zróżnicowany, ponieważ mamy Andy, a zatem góry typu alpejskiego, mamy strefę wulkanów oraz wspaniałe iglice w parkach narodowych Torres del Paine czy Parku Narodowym Los Glaciares. Poza tym obok strefy górskiej mamy rozległe stepy Patagonii Argentyńskiej. Poza tym, mówiąc o specyfice tego rejonu, należy zwrócić uwagę na fakt, że Patagonia leży między 40 a 55 szerokości geograficznej południowej. To ma bardzo istotne znaczenie dla klimatu tego rejonu, ponieważ jest to strefa występowania stałych wiatrów zachodnich oraz zimnych prądów oceanicznych opływających Antarktydę. Prądy morskie u wybrzeża Patagonii rozdzielają się i w postaci prądu zimnego, prądu peruwiańskiego, zwanego także prądem Humboldta, zmierzają ku równikowi, ku wyspom Galapagos. Jakie to ma znaczenie, powiemy może nieco później. A po drugiej stronie Patagonii, u wybrzeża Argentyny, prąd ten rozdziela się jako prąd falklandzki, zimny i płynie gdzieś do wysokości ujścia rzeki Parany, po czym odchyla się na południe. Jest to również prąd zimny. Warto także wspomnieć, to znaczy już mówiłem o tym wcześniej, że jest to strefa właśnie występowania stałych wiatrów. Otóż w Patagonii, co zresztą państwo nieraz słyszeli, stale wieje. Wiatr jest ogromnym czynnikiem kształtującym charakter tego rejonu. Wiatry ciągną z sobą z obszaru środkowego Pacyfiku chmury, które na stronie nawiecznej Andów zostawiają ogromne ilości opadów, których wartość dochodzi miejscami do 6000 mm, czyli jest ona prawie pięciokrotnie większa niż u nas w Tatrach. Dlatego możliwy jest tu rozwój bardzo bujnych lasów liściastych, wiecznie zielonych lasów liściastych, strefy umiarkowania najbogatszych w gatunki lasów liściastych świata, oczywiście pomijając strefę równikową. A po stronie zawiecznej, gdzie opadów jest znacznie mniej, suma tutaj wynosi tylko 200 mm, są stepy i półpustynie. Czyli wniosek jest tego taki, że Andy są skuteczną zaporą dla wilgoci, która zostaje się po stronie zachodniej, podczas gdy po stronie wschodniej tych opadów już jest bardzo niewiele.
Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają lasy Patagonii i Ziemi Ognistej i czy bardzo różnią się od naszych lasów?
Od naszych lasów lasy Patagonii różnią się zdecydowanie. Jest to już południowa półkula i w sumie nie ma żadnego związku ta flora tego rejonu z roślinnością półkuli północnej. Pewne związki możemy dostrzec między Nową Zelandią, Australią, południową Afryką i właśnie lasami Chile i Argentyny, ale podobieństwa z lasami w Europie nie ma prawie żadnego. To zresztą świadczy o ogromnej egzotyce tego terenu dla nas, dla ludzi z północnej półkuli.
Ale drzewa nie rosną tam do góry korzeniami?
Drzewa nie rosną do góry korzeniami, ale jest nam wiele bardzo charakterystycznych w swoim kształcie drzew, jak chociażby Araucaria araucana, Można ten gatunek zobaczyć u nas w hodowli doniczkowej, chociaż ten gatunek jest także wytrzymały na niskie temperatury i być może byłaby szansa uprawiania go w ogródkach, ale raczej gdzieś w okolicach Wrocławia czy Szczecina, bo klimat Zakopanego jest zdecydowanie jednak już nieodpowiedni dla tego gatunku. A mówiąc o lasach południowych, bo tak one się nazywają w nomenklaturze botanicznej, warto wspomnieć, że głównym gatunkiem lasotwórczym jest tam tak zwany buk południowy. Po łacinie nazywa się on notophagus, ten rodzaj. Jest tam kilka gatunków należących do tego rodzaju, które właściwie nie mają swojej polskiej nazwy. I w pewnym stopniu, ale tylko systematycznie i ekologicznie, ten buk południowy podobny jest do naszego buka, ale morfologicznie, czyli mam tu na myśli wygląd w ogóle tego drzewa, wygląd liści i owocków, jest on zasadniczo różny od naszego buka. Obok tych gatunków, które tu wymieniłem z rodzaju notophagus, czyli tych bukach południowych, araucarii, warto jeszcze wspomnieć o bardzo ciekawym, endemicznym gatunku dla tego obszaru, Fitzroyi cupressoides. Przypuszczam, że także nie ma tu polskiego odpowiednika nazwy. Gatunek ten jest o tyle charakterystyczny, że osiąga wysokość około 60 metrów. Jest imponujący, jeśli chodzi o grubość, i bardzo długowieczny. Poszczególne osobniki dorastają do około 3,5 tysiąca lat. Fitzroy jest w pewnym sensie odpowiednikiem sekwoi północnoamerykańskich. Tak pod względem może wysokości to mniej, bo tamte drzewa w Ameryce Północnej osiągają wysokość ponad 100 metrów. Fitzroya tyle nie ma, ale wizualnie drzewo to bardzo przypomina właśnie sekwoje północnoamerykańskie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na taką sprawę, mówiąc o lasach południowych, że są to lasy bardzo gęste, niemal zupełnie pozbawione runa, ponieważ szczelnie wypełnione są przez krzewy czy drzewa, które uniemożliwiają rozwój tego runa, ponieważ jest bardzo silne zacienienie. W związku z tym rośliny zielne zastosowały pewną strategię. Otóż uciekają na drzewa i występują tam jako tak zwane epifity. Z tą formą życia roślin często spotykamy się w lasach równikowych, w wilgotnych lasach zwrotnikowych. U nas w Tatrach takich roślin epifitycznych jest bardzo, bardzo mało. Na pewno charakter epifita ma na przykład paprotka zwyczajna, którą od czasu do czasu można zobaczyć rosnącą na drzewie. Dla tych lasów południowych niezmiernie charakterystyczne jest także występowanie roślin o dużych, intensywnie zabarwionych na żółto lub czerwono kwiatach, takich rurkowatych, które są przystosowane do zapylania przez kolibry. I wydaje się, że inne zwierzęta poza kolibrami nie mają możliwości ze względu na budowę kwiata zapylenia tych roślin. Kolibry są szeroko rozpowszechnione w całej Ameryce i południowej, i północnej, ale osobiście mnie bardzo zaskoczył fakt, że ten gatunek jest tak pospolity po prostu. Stopień rozpowszechnienia tych małych, kolorowych ptaszków.
A czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów na temat pięter roślinności, które występują w Andach? Czy da się je jakoś porównać z naszymi tatrzańskimi piętrami roślinności?
Piętra roślinności w Andach Patagońskich są znacznie słabiej zaznaczone niż w naszych Tatrach. U nas jest wyraźnie 5 pięter wyraźnie różniących się między sobą, podczas gdy tam poszczególne gatunki przechodzą z jednej strefy w drugą i te różnice są mniej wyraźne. Niemniej da się wyróżnić przynajmniej 3 piętra. A może i nawet 4. Teraz jak tak myślę, sięgam, jak przypominam sobie te lasy. W dolnej strefie rzeczywiście zdominowane są one głównie przez gatunek Notophagus dombei, wiecznie zielony gatunek buka południowego. Powyżej niego wyraźnie bardziej rozpowszechnione są araukarie, przynajmniej w tej strefie środkowego Chile i Argentyny. Ponad araukariami jest strefa zwartych lasów z gatunkiem Notophagus pumilio, a ponad tymi bukami południowymi z gatunku Notophagus pumilio rozpościerają się hale wizualnie, optycznie nawet całkiem podobne do naszych hal tatrzańskich. Oczywiście ten podział na piętra roślinne odnosi się tylko do niewielkiego fragmentu położonego między 38 a gdzieś 42 szerokości geograficznej południowej. Czym bardziej na południe strefy te zupełnie się zacierają i miejsce wspomnianych gatunków zastępują dwa inne buki południowe, Notophagus petuloides, Notophagus antarctica, towarzyszy im często Notophagus pumilio. Tamte granice są zdecydowanie mniej wyraźne.
Proszę nam opowiedzieć o kilku miejscach, które zrobiły na Panu tam największe wrażenie.
Takich miejsc było całkiem sporo, od takich drobnych akcentów, jak chociażby kolonia pingwinów i w ogóle ptaków morskich u wybrzeża wyspy Chiloe nad Pacyfikiem. Zrobiło to na mnie duże wrażenie, obserwacja tych ptaków, które kojarzą się bardziej z Antarktydą niż z tą strefą klimatyczną. Poza tym największe wrażenie na pewno zrobił masyw Andów Patagońskich w Parku Narodowym Los Glaciares, gdzie znajdują się przepiękne turnie Fitzroya i Serra Torre, Serra Eger, Serra Standhardt, Serra Poinceton. Te iglice przez wielu z Państwa być może są kojarzone, ponieważ są obiektem może nie tak wielu wypraw wspinaczkowych, ale ze względu na swoją trudność, no są to po prostu góry trudno dostępne. Ale widok na te iglice jest doprawdy wspaniały. Poza tym duże wrażenie na mnie zrobił półwysep Peninsula Valdez. Znajduje się on już na wybrzeżu Atlantyku i jest to miejsce występowania również szeregu gatunków antarktycznych, przynajmniej takich, które ja kojarzę z Antarktydą, jak lwy morskie, słonie morskie, również pingwiny, głównie z gatunku Magellana. A poza tym jest to miejsce największego rozrodu wielorybów na świecie. Akurat my byliśmy w okresie, kiedy wielorybów już tam nie było. W tym właśnie okresie, ponieważ był to marzec, licznie u wybrzeży Peninsula Valdez pojawiają się orki, które polują na młode lwy i słonie morskie. Jest to widok absolutnie makabryczny i raczej dla ludzi o stalowych nerwach. Poza tym, poza Parkiem Narodowym Los Glaciares i rezerwatem Peninsula Valdez, duże wrażenie robi Park Narodowy El Palmar. On nie znajduje się już wprawdzie w Patagonii, a w północnej części Argentyny, na granicy z Urugwajem, nad rzeką Urugwaj. Ale ten park przede wszystkim na mnie zrobił wrażenie swoją ogromną egzotyką. No co już jest związane oczywiście z bardziej jego tropikalnym charakterem. Jest tam mnóstwo bardzo kolorowych ptaków, mnóstwo gatunków papug. W tym parku spotkać można, ja to nazywam roboczo, największą mysz świata. Tak naprawdę jest to największy gryzoń, kapibara. Mimo że 12 godzin spędziłem na tym, żeby ten gatunek zobaczyć, całą noc narażając się na terror ze strony komarów, to jednak nie udało mi się zobaczyć kapibary, chociaż ją słyszałem wieczorem i nad ranem. Te tropikalne lasy rozbrzmiewają, właściwie trudno powiedzieć, dźwiękiem, rykiem tych kapibar. Ponieważ tutaj wspomniałem o tym ryku, to żeby nie wydawało się to dziwne, że mysz może ryczeć, to tylko wspomnę, że kapibara ma całkiem sporą wysokość i waży około 65 kg. To jest naprawdę bardzo duże zwierzę.
Czy podczas tej wyprawy coś Pana rozczarowało?
Było kilka takich momentów i to zaraz po wylądowaniu w Buenos Aires. I związane jest właściwie z pełną formą przekształcenia tego środowiska. Ja oczywiście jadąc tam, gdziekolwiek zresztą jadąc w świat, spodziewam się zobaczyć jakieś właśnie miejsca przez człowieka nienaruszone, podczas gdy wokół Buenos Aires na rozległych pampach prowadzona jest intensywna hodowla bydła, podobnie jest w środkowym Chile. I jeszcze nie było w tym nic dziwnego, ale krajobraz jest do złudzenia podobny do tego, którym spotkać można gdzieś pod Włocławkiem, Płockiem czy koło Parczewa. Także miałem przez chwilę obawy, że pojechałem na koniec świata tylko po to, żeby zobaczyć coś, co można z powodzeniem zobaczyć również i w Polsce. Ale tak jest, jak już mówiłem, tylko w okolicach Buenos Aires. Poza tym wprowadzono tam szereg gatunków obcych, to znaczy obcych dla Patagonii, a rodzimych dla nas. Dębów, brzóz, klonów jesionolistnych z Ameryki Północnej. ten widok akurat mnie niezbyt ucieszył, no bo to, te gatunki mogę zobaczyć u siebie. Na szczęście w parkach narodowych przyroda ta jeszcze zachowana jest całkiem dobrze i tam można było doświadczyć właśnie tej Patagonii prawdziwej.
I już na zakończenie naszej rozmowy chciałam zapytać, czy spotkał pan może w Andach naszą kozicę?
No kozicy nie spotkałem, ani nic, co kozicę by przypominało, ale przy tej okazji może wspomnę o tym, że Andy, myślę, że każdemu kojarzą się głównie z lamami i rzeczywiście w Patagonii szeroko rozpowszechnionym gatunkiem jest guanaco. Jest to jeden z trzech gatunków lam południowoamerykańskich i występują one wszędzie. Można spotkać je i w Andach, tych właściwych, w Andach patagońskich, na samym południu, na ziemi ognistej, ale także na zupełnie płaskich przestrzeniach Patagonii argentyńskiej. Poza tym, poza ssakami, których jest w ogóle bardzo niewiele w Patagonii, spotkać można strusia nandu. Jest to gatunek, który obok strusia afrykańskiego i strusia emu czy kazuara z Nowej Gwinei jest jednym z największych gatunków ptaków świata i tam dosyć pospolitym. Odnosząc się do samej ziemi ognistej, bo tu nie było jeszcze okazji odnieść się do tego obszaru, że klimat tam jest na tyle niegościnny, że proszę sobie wyobrazić, że nie ma tam prawie żadnych gatunków gadów i chyba żadnych gatunków płazów, jeśli dobrze pamiętam, a występują na tym dużym obszarze, równym wielkości Czech, tylko cztery gatunki ssaków. Można zatem śmiało powiedzieć, że przynajmniej południowa część Ameryki Południowej, Patagonia, to zdecydowanie królestwo ptaków. I tak pod względem przyrodniczym, pod względem faunistycznym ten rejon świata na pewno należy kojarzyć.
Dziękuję za rozmowę. O lasach Ameryki Południowej opowiadał pan dr Tomasz Skrzydłowski. Rozmawiała Grażyna Polak. Do usłyszenia.
Do usłyszenia państwu.